Męski profil. Na program zaprasza Jerzy Piasny.
Proszę Państwa, dzisiaj Grzegorz Hekert jest gościem Męskiego Profilu. Filozof, nauczyciel, akademicki, przedsiębiorca, mediator i regionalista. I teraz zajmiemy się Pana hobby. Myślę, że to jest hobby. Regionalizm, to, że urodził się pan w Szamotułach, że docenia pan ziemię szamotulską, to zaczęło się od kiedy?
No właściwie od urodzenia. Od urodzenia w tym znaczeniu, że wzrastając spotykałem ludzi, dla których naturalnym było śpiewanie przyśpiewek, melodii związanych z Szamotułami. Naturalnym było też strofowanie takimi formułami, myślę, że one w Poznaniu też obowiązują, czy się zdarzają, ale pamiętam, jak moja opiekunka mówiła do mnie, kiedy coś nabroiłem, mówiła wtedy, szanuj się chłopaku. To było takie hasło, już dalej nie można. Później spotykanie ludzi, którzy byli szamotulanami, nie dlatego, że się deklarowali, tylko dlatego, że ich życie po prostu o tym świadczyło. I smak tych spotkań to jest coś, co sprawia ogromną satysfakcję i inspiruje.
Na pewno. Niedawno był koncert z muzyką Wacława z Szamotuł w szamotulskiej bazylice. Pan też tam był, to wszystko obserwował. Nasze radio nagrywało. Większą część tego koncertu będzie można pewnie niedługo posłuchać w Radiu Poznań. Ten Wacław z Szamotuł to przecież jest poeta i kompozytor, z tego co ja pamiętam z liceum, renesansowy. Ale w powszechnej, myślę, takiej kulturze my nie pamiętamy już o takich ludziach, a jednak w Szamotułach no jest znany. Tam jest właśnie, wszystko się kręci wokół Wacława z Szamotuł, prawda?
Sporo dzieje się wokół Wacława, tym bardziej, że teraz przypadała rocznica 500-lecia urodzin. Wacław w Szamotułach jest patronem Państwowej Szkoły Muzycznej i rzeczywiście można spotkać w wielu miejscach ślady pamięci o tym i szacunku dla tego człowieka. Może taką rzeczą pierwszą, o której bym wspomniał, tak, to, że w Szamotułach mamy niesamowity obiekt sakralny, który został wybudowany w XV wieku w tej postaci. Nie jestem historykiem, ale z tego co pamiętam, to nasze miasto liczyło wtedy około 3,5 tysiąca mieszkańców. No a ówczesna kolegiata, a dziś bazylika, no rozmiarami prawie jest tak duża jak katedra w Poznaniu. I determinacja ludzi, którzy wtedy ten kościół postawili, zawsze od dzieciństwa była dla mnie wielkim pytaniem. Pamiętam lata, gdy podczas remontu mogliśmy jako już młodzieńcy, przełom szkoły podstawowej i średniej, pomagać przy wykuwaniu jakichś cegieł, wynoszeniu i wymianach. I wtedy zastanawiałem się nad tym, jak niesamowici musieli być ludzie, którzy wtedy ten kościół postawili. No i teraz ta świątynia, która do dziś jest, jest dokładnie tym samym obiektem, do którego Wacław przychodził i w którym najprawdopodobniej słuchał muzyki i się inspirował muzyką. Z tego, co wielu muzykologów mówi, zresztą absolutnie podzielam ten pogląd, im dłużej słucham, czy gram Wacława z Szamotuł, mogę grać, jakoś współgrać. Mhm. To jest po Chopinie druga tak wybitna osobowość w muzyce z Polski. Myślę, że może czasowo niedoceniana, ale pojawią się chyba perspektywy. Redaktor Adam Rozlach, który był na koncercie i go prowadził, właśnie mówił o bardzo ciekawym kontekście spojrzenia na Wacława jako naszego współczesnego, dlatego że utwory, które on wtedy napisał, myślę, mogą dzisiaj śmiało konkurować z kunsztem kompozytorskim współczesnych wybitnych osobowości.
No to świetnie. A pan jako filozof, analizował pan może tak jego poezję?
Nie, to tutaj ja tylko w przestrzeni muzycznej.
Dobrze.
Z nim bym się jakoś utożsamiał. Kończyłem szkołę muzyczną w Szamotułach i zawsze utwory Wacława były wykonywane przez chóry na różnych uroczystościach. I wśród tych utworów są takie, które rzeczywiście są bardzo wymagające, to jest tak zwana polifonia. Uciekający dźwięk, przechodzący z jednego głosu w drugi. Ale są też takie, które w innym okresie on napisał, które wręcz daje się zanucić. Można z nimi chodzić sobie w pewnych okolicznościach. I do tych utworów razem z osobami, które powołały do życia Szamoturskie Towarzystwo Muzyczne, poprosiliśmy o zrobienie aranżacji pana Macieja Bolewskiego i orkiestra, którą na gruncie stowarzyszenia powołaliśmy, wykonała te utwory, a śpiewał zespół muzyki dawnej Anonimus z Poznania.
No tak, to był piękny koncert. Proszę państwa, już wiemy, że Grzegorz Hechert jest regionalistą, ma swoje hobby. Drugim hobby jest łowiectwo. I teraz musimy o tym powiedzieć w ramach męskiego profilu. Dla niektórych jest to hobby, które no jest dosyć przykre.
Jest wielkim, powiedziałbym, nieporozumieniem i wielką szkodą to, co dzieje się w mediach dziś, w temacie łowiectwa. Otóż łowiectwo to przede wszystkim potężna szkoła kultury odpowiedzialności. Ja sobie zdaję z tego sprawę,
no, ale że to wśród, wszyscy tak tłumaczą.
Wśród 120 tak. tysięcy członków, powiedzmy plus minus Polskiego Związku Łowieckiego, zawsze znajdzie się ktoś, kto popełni jakiś błąd. Myślę, że jeśli przyrównamy statystykę rzeczy, które się nie powinny zdarzyć, jakichś wypadków, jakichś niepoważnych zachowań, do ilości tego gremium, to prędzej powinniśmy wszyscy otrzymać zakaz jazdy samochodami, niż myśliwi być spychanymi jakby wpychanymi w taki obraz ludzi, którzy właściwie nie wiadomo po co funkcjonują. Mhm. I tutaj, to jako filozof mówię z całą premedytacją, tak. Trzeba sobie postawić pytanie, co jest u podstaw tego, co robi myśliwy. I też ja na tym musiałem kiedyś z tym pytaniem zmierzyć. Otóż łowiectwo to jest gotowość wzięcia odpowiedzialności za śmierć i za życie w naturze. I od tego się wszystko zaczyna. Jeśli ktoś tego nie zrozumie, to później cała kultura szacunku dla zwierzyny żyjącej i upolowanej nie będzie czytelną. Tak zwany pokot, pojęcie, które zostało wykorzystane w jednym z filmów, to jest nieporozumienie, to jest jeden z elementów kultury świadomości, odpowiedzialności za śmierć, która niestety nie daje się obejść.
A jak pan do tego doszedł? Bo rozumiem, że to jest też w tym przypadku jakiś wywód jednak filozofa, ale jak pan zaczął zajmować się łowiectwem? Jest pan myśliwym od lat?
Tak, jestem.
Ktoś pana namówił, ktoś panu to zaszczepił?
Jestem bardzo wdzięczny mojemu ojcu, on był myśliwym. W rodzinie tradycje łowieckie były już wcześniej obecne i w moim rodzinnym domu polowała również moja mama. Aha. Poluje mój brat, mój syn i jest wokół nas wielu bardzo szlachetnych ludzi, którzy mają tą świadomość etosu łowieckiego i spotkania z tymi ludźmi w lesie, w łowisku, to naprawdę nie chodzi o to, żeby jeździć po to, żeby tylko strzelać i zabijać. Większość takich wyjazdów kończy się bardzo fajnym pobytem, przyglądaniem się zwierzętom, ciekawym sytuacjom i spotkaniem z kolegami i powrotem. I wspomnieniami niesamowitymi, ale to, co jest niesamowicie ważne, a dzisiaj się też o tym jakoś nie mówi, a mianowicie myśliwi posiadają broń. To jest 120 tysięcy ludzi w kraju, którzy posiadają broń. Oni sami ją kupują za własne pieniądze. Oni się sami szkolą. Oni sami nabywają pewien habitus obchodzenia się z bronią. I to jest wielka szkoła odpowiedzialności. Ja widzę czasem osoby, które...
Czy jest to takie kształtowanie charakteru?
To jest
tak?
kształtowanie charakteru. Mm-hmm. Bardzo poważne, bo człowiek od dzieciństwa wie, jakie mogą być konsekwencje niepoważnego obchodzenia się. To są drobiazgi, ale proszę zwrócić uwagę, zdarza się na strzelnicach, pojawiają się osoby, które uzyskały uprawnienia, są z bronią, no i zdarza im się, że one obracając się, mają lufy skierowane horyzontalnie.
Tak.
To jest niesamowicie niebezpieczna sytuacja. Taka osoba powinna być natychmiast skierowana z powrotem na kurs. Jest cały szereg elementów związanych z posiadaniem broni, który wpływa na charakter człowieka. I mogę to z całą świadomością powiedzieć, że wśród moich znajomych to są odpowiedzialni ludzie.
W Męskim Profilu dzisiaj Grzegorz Hechert, filozof, jak słyszymy również myśliwy, przedsiębiorca, mediator, regionalista. Do naszej rozmowy wrócimy za chwilę.
Męski Profil.